Proszę otwórzcie psalm 149, który śpiewaliśmy. I przeczytam pierwsze dwa wersety na początek. Alleluja! Śpiewajcie Panu pieśń nową, na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, dzieci Syjonu. Niech się radują z Króla swego. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że stworzyłeś nas do chwały, stworzyłeś nas do uwielbienia, stworzyłeś nas, abyśmy wysławiali Twoje wspaniałości. Dziękujemy, żeś nas przeniósł z ciemności, z marudzenia, z narzekania, bez wiary, bez perspektywy nieba. Przeniosłeś nas z tych miejsc na przestwór, na miejsca, w których oddychamy, na miejsca, które są pełne światła, gdzie możemy się radować w Twoim świetle i wysławiać Ciebie za Twoje światło. Dziękujemy za to, prosimy o Boże, zechciej wyczulić nas, na co nas ten psalm wyczula. Zechciej w Duchu Święty dokonać nas tego dzieła, które w naszej mocy wyjść nie może. Powierzamy teraz ten czas Twojej łaskawości. Amen. Słuchajcie, są dwa rodzaje ludzi, czy dwa rodzaje zachowań. Są ci, którzy narzekają, są ci, którzy są wdzięczni. Często widzimy przyszłość w ciemnych kolorach, wszędzie widzimy nadciągającą apokalipsę. I tutaj, jeśli chodzi o przyszłość, zwłaszcza starsi ludzie mają tendencję do oczekiwania końca świata, czy oczekiwania, że ten koniec jest tuż, tuż. No ale dlatego, że częstokroć postrzegamy rzeczywistość przez nasz własny pryzmat. Kiedy zbliża się nasz własny koniec, myślimy, że to cała rzeczywistość musi się skończyć również wraz z nami. Tak więc nie dziwmy się, kiedy ludzie mówią o apokalipsie, dlatego że kiedy mówią o apokalipsie, to wiedzą, że zło, które jest wśród nas, zło, które wydaje się, że się potęguje, wskazuje na koniec i zapowiada o tym zbliżającym się końcu i zbliżającym się sądzie. Słuchajcie, ale jest właśnie nie tyle wieszczenie apokalipsy, co marudzenie. I teraz o co chodzi w marudzeniu? Czego brakuje? Czym się różni marudzenie od, pamiętacie, bo istnieje coś takiego jak pobożne narzekanie. Czym się różni marudzenie od pobożnego narzekania? Co jest cechą charakterystyczną marudzenia? No właśnie definicję, czy samą istotę i definicję marudzenia to brak wdzięczności. Marudzenie to, jak już słyszeliście wielokrotnie, to brak perspektywy wiary. Kiedy postrzegam rzeczywistość, postrzegam przyszłość, postrzegam mój kontekst bez wiary. Pamiętamy, nie mylić tego ze skargą, która wynika z wiary. Tak więc, kiedy mam przyziemną, świecką perspektywę, zaczynam marudzić. Pamiętacie jeszcze, na czym polega, jaka jest definicja z kolei świeckości? Marudzenie to brak wdzięczności, niezadowolenie z tego, w jaki sposób Bóg rządzi tym światem, gdzie mnie postawił. A jaka jest definicja świeckości? Świeckość jest zaabsorbowana tu i teraz. To jest definicja świeckości. Świeckość jest tu i teraz. Jaki jest hymn świeckości? I tych hymnów świeckości jest bardzo wiele. I oczywiście jednym z bardziej wpadających w ucho jest Imagine Johna Lennona. Imagine, że nie ma nic. Wyobraź sobie, że nie ma nic, co jest wysoko. Nad nami tylko chmurki nie ma żadnej, wyobraź sobie życie bez żadnej perspektywy poza, tylko tu i teraz się liczy. Tak więc to jest świeckość. Zobaczcie, ten psalm opowiada o teraźniejszości również, ale opowiada o przyszłości, opowiada o realiach widzialnych, ale opowiada również o realiach niewidzialnych, a wszędzie przepełnione jest wdzięcznością. Zwróćcie uwagę, jakie klamry spinają cały psalm. Alleluja, czyli chwała naszemu Zbawicielowi, któremu na imię Alleluja, któremu na imię Jahwe. Wychwalajmy naszego Zbawiciela, który nas zbawił. Jak powiedziałem, cały psalm jest wypełniony wdzięcznością, chwałą dla Boga za Jego zbawienie, za Jego atrybuty. Wreszcie opowiada o zwycięstwie. Zwróćcie uwagę, gdzieś począwszy od 5 wersetu, o zwycięstwie dla Bożego ludu. Czyli mamy dwie zwrotki, czego nie widać niestety w polskich tłumaczeniach, w tym psalmie. Pierwsza zwrotka to wersety od 1 do 4. Druga zwrotka od 5 do 9, do końca. I słuchajcie, ten główna lekcja, główne pouczenie tego psalmu to sprzężenie. Chodzi o to, że ten psalm próbuje nas, będzie próbował nas nauczyć pewnego sprzężenia, pewnej współzależności, pewnej współzależności. Jedno wynika z drugiego. I właśnie o tym będzie opowiadał. Jak powiedziałem, cały psalm jest wypełniony wdzięcznością. Pierwsze 4 wersety to chwała dla naszego Pana, podczas gdy ostatnie 5 wersetów są nieco militarystyczne i opowiadają o zwycięstwie, o zbawieniu, o tym, że przemiana świata, i to jest główna myśl, przemiana świata następuje przez dziwne. To będzie, no nie? Ale dziwne są te strategie, dziwne są te bronie, te uzbrojenie, które Bóg nam mówi, w którym mamy się wyposażać. I tutaj podobnie, dziwna jest ta zbroja. Otóż przemiana świata następuje przez śpiew, przez wdzięczność i przez uwielbienie. Przemiana świata, zwycięstwo nad światem, przemiana całej rzeczywistości odbędzie się właśnie w taki sposób, przez co byliśmy przed chwilą zaangażowani, śpiewając Bogu, wysławiając Jego chwałę, Jego cześć. Słuchajcie, jest wiele różnych dyskusji, debaty trwają, która część nabożeństwa jest kluczowa, która jest najważniejsza, czy słowo, głoszone słowo, czyli teraz ta część jest kluczowa i najważniejsza. Inni mówią, że modlitwa jest najważniejsza. Inni mówią, że wieczerza jest kluczowa. Niektórzy by się nawet tak daleko posunęli, że kościoły, które nie mają wieczerzy, albo które mają wieczerze raz w miesiącu, albo raz na rok, bo są i takie, że w zasadzie nie mają nabożeństwa, dlatego że wieczerza czyni nabożeństwo. Czyli chwała Bogu, że Bóg jest łaskawszy niż tego typu nauczanie. Ale oprócz tego mamy inne części nabożeństwa. Mamy zaproszenie, które nawet nie jest wezwanie do uwielbienia, które nawet nie jest modlitwą, tylko wezwaniem. I nabożeństwo zakończy się zapewnieniem. To też nie jest modlitwa. To jest ogłoszenie, to jest zapewnienie płynące z Boga ku nam. No i wreszcie to, o czym mówi ten psalm, na co chcę zwrócić naszą uwagę, to jest śpiew. To jest uwielbienie. I to sprzężenie, którego ten psalm naucza, To jest w jaki sposób Bóg przemienia świat. W jaki sposób zwycięstwo dokonuje się, czy to w naszym życiu osobistym, nad naszymi wrogami, czy w tym, można powiedzieć, wręcz wyidealizowanym wrogu, a tym wyidealizowanym wrogiem, czyli tym wrogiem końca, to są oczywiście, tak jak w psalmach początkowych czytamy, psalm drugi, to są władcy, to są ci, którzy rządzą, to są ci, którzy nienawidzą Kościoła, którzy chcą wyrugować jakąkolwiek obecność i wzmiankę o ludzie Bożym z każdej dziedziny rzeczywistości. Tak więc uwielbienie, które prowadzi do przemiany świata, przemiana świata przez pieśń, przez wdzięczność, przez uwielbianie naszego Boga. Tak więc, jeżeli jedną rzecz wyniesiemy z tego psalmu, to, że nasze uwielbienie, nasze śpiewanie jest integralną częścią boju, integralną częścią bitwy, integralną i bardzo ważną częścią nabożeństwa. Dlatego tym bardziej ci, którzy są zaangażowani, powinniśmy się w granie, w muzyczną oprawę, powinniśmy się o nich modlić i doceniać. Dlaczego? Dlatego, że tak jak ci, którzy głoszą słowo i usługują na inne sposoby, mają do czynienia z atakami sił ciemności, podobnie i wiele różnego zniechęcenia i ataków przychodzi dla tych, którzy służą w inny sposób podczas nabożeństwa, jak na przykład śpiew czy muzyka. Tak więc w pierwszym wersecie scena zostaje przygotowana. Śpiewajcie Panu, śpiewajcie Mu pieśń nową na chwałę Jego i gdzie? W zgromadzeniu wiernych. Także śpiewajcie Mu pieśń nową. Co to jest pieśń nowa? To jest pieśń zbawienia. Oto Bóg cię zbawił, oto Bóg cię wyprowadził ze swoich własnych sztuczek i swoich własnych umęczeń. I teraz jedyna właściwa odpowiedź, jaką możesz zaoferować Bogu, to wdzięczność i śpiew. Słuchajcie, tak zostaliśmy stworzeni. Nic dziwnego, że kiedy ktoś jest szczęśliwy, zadowolony, nie może nie śpiewać, ale reakcją jest właśnie śpiew. Reakcją radosnego serca jest wychwalanie, śpiew, a szczególnie wychwalanie Boga za zbawienie. Tak więc pieśń nowa to pieśń zbawionych, pieśń uwolnionych, pieśń nowego stworzenia i wreszcie można powiedzieć pieśń zmartwychwstania, wskazująca nowa pieśń, nowe stworzenie. Oto jestem nowy, ale nowość, która nadchodzi, będzie jeszcze większa, jeszcze bardziej namacalna. Ta nowość, która jest we mnie już teraz, jest tylko obietnicą tego, co nadejdzie i to, co nadejdzie wkrótce. Tak więc śpiewajcie Panu tą pieśń wyzwolenia na Jego chwałę i co więcej, jak powiedziałem, scena jest ustanowiona w tym pierwszym wersecie. Gdzie śpiewajcie? Tak więc śpiewajcie, tam będą inne miejsca wskazane, gdzie mamy śpiewać i chwalić Boga, ale pierwsze miejsce, na które psalm wskazuje, to jest w zgromadzeniu wiernych, wspólnie. Tak więc nie mogę sam, prywatnie, choć powinienem też, ale nie ma zastępstwa na werset pierwszy w naszym życiu. Pieśń nowa. Słuchajcie, pojawia się wielokrotnie. Zakończę też pieśnią nową z 5 rozdziału Objawienia, ale zobaczcie w psalmie 40, wersety 2 do 6. Tęsknię, oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, że to są na przykład czy słowami tego psalmu częstokroć modlimy się u nas w kościele. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje, włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się i ufać będą Panu. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych, ani do uwikłanych w kłamstwie. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć. Tak więc oto pieśń nowa, pieśń wyrwał mnie, wyciągnął mnie z miejsc, z których ja w życiu nie byłbym w stanie wyjść o własnych siłach. Zobaczcie drugi werset. Bóg jest naszym Stwórcą, Bóg jest naszym Królem. Niech się weseli Izrael od razu na samym początku. Kim jest nasz Bóg? Bóg jest naszym Stwórcą. On nas uczynił. Czyli co? Co to oznacza? Jak pamiętacie, inny psalm oznacza to prawo do własności. Skoro On nas uczynił, jeżeli ewolucja by nas uczyniła, przynależelibyśmy do Matki Natury, do chaosu. I tak rzeczywiście to jest konsekwentne wypracowanie światopoglądu ateistycznego. Ale skoro należymy, skoro Stwórca Bóg nas uczynił, do Niego należymy i chwała Mu za to. Dzieci z Syjonu, niech się radują z Króla swego. Tak więc dwie rzeczy, Bóg jest naszym Stwórcą, co więcej jest naszym Królem. On króluje nad nami, co to oznacza? No, w przeciwieństwie do ziemskich tyranów, w przeciwieństwie do religijnych tyranów. I kolejne wersety dosłownie, dokładnie opowiadają właśnie o tym królowaniu. Dzieci z Syjonu niech radują się z króla swego. Słuchajcie, pamiętacie jeszcze Syjon? Nie mylić z Synajem. Jak to jest po angielsku jedno i drugie? Jak jest Syjon po angielsku? Zion. Jak jest Synaj? Sinai. Tak więc nie mylić jedno z drugim, dlatego że Synaj to góra gdzieś na pustyni w Arabii, a Syjon to jedno z wzniesień w Jerozolimie. I pamiętamy, kto sprowadził Arkę do Jerozolimy. Arkę do Jerozolimy w dwóch podejściach sprowadził kto? Król Dawid. Gdzie ją umieścił? W świątyni? Na górze Syjon. Dlaczego nie w świątyni? Bo jeszcze nie było świątyni. Na jakiej górze została zbudowana świątynia przez króla Salomona? Moria. Na górze Moria została zbudowana świątynia. Świątynia jeszcze nie została zbudowana, kiedy król Dawid sprowadził Arkę. Gdzie ją umieścił? Na Syjonie. I umieścił ją w namiocie. I tam właśnie, jeśli pamiętacie, w tym okresie przejściowym do wybudowania świątyni miało miejsce nabożeństwo, ale miało miejsce nabożeństwo według innych reguł. Nabożeństwo, które nawiązywało właśnie do naszego nabożeństwa. Czyli nabożeństwo w bezpośredniej obecności Boga. Czy tam, jak to wyglądało, bezpośredniej obecności Arki. Lud zbierał się w namiocie na górze Syjon i wielbił Boga w bezpośredniej obecności Arki. I zobaczcie, czy nawiązanie w liście do Hebrajczyków 12:22, nawiązanie do nas teraz, w tym miejscu, w tej chwili. Lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Czyli to, o czym mówi Psalm 149, to, dokładnie to, rozgrywa się tutaj. Podeszliśmy do góry Syjon. Co więcej, w Dziejach Apostolskich mamy obietnicę, potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, namiot Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. Czyli kiedy to miało miejsce? No oto tutaj i teraz. Zwróćcie uwagę, następne wersety, trzeci i czwarty, mówią właśnie o Dawidzie. Dlatego, że już drugi werset wskazał dzieci z Syjonu. Aha, mamy myśleć Dawid. Niech się radują z króla swego. I zobaczcie trzeci. Niech w pląsach chwalą imię jego. Niech grają mu na bębnie i na cytrze. Bo Pan upodobał sobie lud swój, pokornych ozdabia, czy upiększa zbawieniem. Niechaj w pląsach chwalą imię jego. Pamiętacie, co robił król Dawid? To jest druga Samuelowa 6:14. Druga Samuelowa 6:14. Jeżeli macie Biblię, otwórzcie. Druga Samuelowa 6:14. Oto wielki król, wielki ten, który podbija, wielki król namaszczony przez Boga, zdjął swoje szaty królewskie i w zwykłym odzieniu, tak, że był nie do odróżnienia od pospólstwa, tańczył i cieszył się przed arką. Tańczył i cieszył się. Tańczył też Dawid, i zobaczcie, co tu jest napisane, z całej siły. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był w lniany efod. Tańczył przed Panem z całej siły. I Bóg pokornych ozdabia swoim zbawieniem. Pamiętacie w tym kontekście, jaki mamy jeszcze inną rzecz, która się dzieje? No mamy też to, co widzimy przy końcu tego psalmu. Przy końcu tego psalmu nie widzimy pokornych, ale widzimy wyniosłych, oskarżycieli, zajadłych, nienawistnych ludzi, którzy atakują lud Boży. I zobaczcie, ciekawe, że w tym samym kontekście, kiedy oto król, wielki król tańczy i tylko ma na myśli chwałę swojego Boga, oto z górnego okna ktoś inny spogląda na niego i osądza go. I twierdzi, o, tylko niewolnice, jak nie wstyd ci przed niewolnicami twoich sług, że w taki sposób się zachowujesz. Jeśli pamiętacie, jaka była odpowiedź króla Dawida, nie zraził się taką uwagą, ale a choćbym jeszcze bardziej się poniżał niż tym razem i stał się w twoich oczach godnym pogardy, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś, będę poważany. Także to, co miało być za oskarżenie, za poniżenie, o, jak ci nie wstyd przed niewolnicami, wcale nie zostało tak odebrane przez króla Dawida. Tak więc zadufani w sobie oskarżyciele, spoglądają z górnego okienka, widzą oddanie ludu Bożego, widzą chwałę, którą wielbi lud Boży swojego Boga i co robią? Sądzą i oskarżają i podcinają. Podczas gdy Bóg pokornych ozdabia swoim zbawieniem. Słuchajcie, niesamowite stwierdzenie z czwartego wersetu. Bóg upiększa pokornych czy uciskanych swoim zbawieniem. Słuchajcie, popatrzcie na siebie, rozejrzyjcie się wokoło. Jaką ozdobę, w jaką ozdobę moglibyśmy się ubrać, żeby się upiększyć? I ludzie próbują się upiększać na wiele różnych sposobów. Złoto jest jednym z ulubionych, niektórzy toną w złocie. Na wiele różnych sposobów próbują dodać sobie szacunku i piękna. Ale zobaczcie, to co naprawdę nas wyróżnia, to co naprawdę jest naszą chlubą, to co, kiedy patrząc, czy to w lustro, czy rozglądając się wokoło, to co sprawia, że jesteśmy piękni, to jest właśnie zbawienie, którym On nas ozdobił. To On nas upiększa. To jest to piękno, które pochodzi nie z naszych własnych starań, ale piękno, którym On nas przyozdabia. Przejdźmy do drugiej zwrotki, 5 i 6 werset. Bóg jest naszą pociechą, tak jak Dawid rozpamiętywał wierności Boże, tak i nam przypadło cieszyć się z Bożych wybawień na końcu dnia, na końcu prób. Nasza wdzięczność kieruje się do Boga. Niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swoim posłaniu, tak więc to uwielbienie zaczyna się w zgromadzeniu, ale przenika całość naszego życia. I zobaczcie, cały werset, cały psalm zaczyna się od uwielbienia Boga, od śpiewu, od chwały danej Bogu. Wszystko zaczyna się od ludu, który w pokorze, a nie w zajadłych oskarżeniach, które przypadają tym w drugiej zwrotce, który w pokorze i wdzięczności staje przed Bogiem, żeby Go wielbić. Tak więc wszystko zaczyna się od wyznania: Tyś naszym Stwórcą, Tyś naszym Królem. W jaki sposób wyznajemy, że On naszym Królem? Za chwilę będziemy wyznawać, złożymy nasze dziesięciny, inne daniny i wyznajemy przez to: tak, Panie, to Ty jesteś Królem, Ty królujesz, Tobie należy się nasz wdzięczny podatek, podatek wdzięczności. Tak więc wszystko zaczyna się od tego wyznania, wszystko zaczyna się od uwielbienia, wszystko zaczyna się od zbawienia, ale nie kończy się na tym. Widzicie, tu dochodzimy do tego sprzężenia. Sprzężenia, które jest głównym przesłaniem całego psalmu. Pamiętamy, jak wielka zgraja, wielkie armie zgromadziły się, aby zniszczyć Jehoszafata. Mam nadzieję, że pamiętacie ten urywek. Czy pamiętacie, w jaki sposób zbawienie tam zostało zaprowadzone? Zobaczcie, jeden werset. 2 Kronik 20:22. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienie pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Czyli psalm 149 w jednym wersecie z 2 Księgi Kronik, gdy tylko zaczęli śpiewać. Słuchajcie, kiedy lud Boży śpiewa, kiedy lud Boży zaczyna chwalić, wielbić swojego Boga, w tym momencie bramy piekieł zaczynają trząść się w posadach. Wtedy rozpoczyna się batalia, wobec której bramy piekieł są bezbronne. Tak więc podobnie i w tym psalmie uwielbienie ludu Bożego stanowi potężną oręż. Bóg zaprowadza swoje porządki i zaprowadza swoje porządki na wiele różnych sposobów. Kolejne wersety, jak już powiedziałem, brzmią bardzo militarystycznie. Mówią o konflikcie krwawym, ale konflikcie, od którego wiele zależy. I w taki właśnie sposób Jezus opisuje obecną sytuację. Zabicie ciała to nic, tak mówi Jezus, daje nam porównanie. To nic w porównaniu ze zniszczeniem ciała i duszy w piekle. I na tym polega właśnie konflikt, w który jesteśmy zaangażowani, który się dzieje. To jest to sprzężenie, to jest ten oręż, to jest ta broń, o której Bóg mówi, ta oręż i strategia dla ludu Bożego, to oczywiście werset 6. Zwróćcie uwagę, szósty werset. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga i miecz obosieczny w ich ręku. Oczywiście miecz różni się od rózgi tym, że mieczem raczej trudno by było kogoś wychłostać. Miecz nie jest po to, żeby kogoś chłostać. Ale po co jest miecz? No, miecz jest po to, żeby zabijać. Miecz zabija, miecz wykonuje karę śmierci. I uwielbienie na ustach i miecz obosieczny. Oto co mamy przypisane jako oręż. List do Hebrajczyków 13:15, który wydaje się być wyjaśnieniem całego psalmu, jak już widzicie, psalmu 149. W liście do Hebrajczyków czytamy: przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Tak więc my jako lud Boży do tego jesteśmy zachęceni, aby wielbić Boga. Uwielbienie Boga jest integralną częścią i walki, i przede wszystkim naszego nabożeństwa, a przez to walki. Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca, i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Zwróćcie uwagę, 12-13 werset, delikatna zmiana podmiotu. Oto Słowo Boże jest utożsamiane z kim? Z samym Bogiem. Słowo Boże i to dzieło, które w nas dokonuje, jest dziełem samego Boga. Tak więc oto uwielbienie ludu Bożego. Lud Boży wielbi swojego Boga, wielbi swojego Króla. To uwielbienie nie pozostaje w Kościele, ale wyrusza, żeby podbić świat. W jaki sposób? Przez Słowo Boże, aby wykonać zapisany wyrok, jak czytamy w 9 wersecie. Co to jest zapisany wyrok? Oczywiście chodzi tutaj o sąd Boży, który nadchodzi. Słuchajcie, w innym miejscu znajdujemy całkiem podobne rzeczy. Zwróćcie uwagę. Szósty werset, siódmy werset. Aby dokonać pomsty nad ludami, aby związać pętami królów, zakuć w kajdany, żelazne kajdany, aby wykonać na nich, śpiewaliśmy, żelazne łańcuchy dzisiaj w wersji, którą śpiewaliśmy, aby wykonać na nich wydany czy zapisany wyrok. Słuchajcie, jest inny werset, w którym wszystkie te elementy się znajdują. Jeden werset, krótki werset, w którym jest miecz, w którym są narody, które są podbite, w którym jest żelazo i w którym jest również sąd. Czyli ten psalm znajdujemy w Księdze Objawienia w 19 rozdziale, 15 wersecie, który opisuje dzieło naszego króla, wielkiego wojownika, który podbija świat. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Tak więc to, do czego zostaliśmy powołani, to dokonujemy w mocy Chrystusa, to sam Chrystus dokonuje tych rzeczy. Następnie czytamy, że chlubą wszystkich Jego wiernych jest wykonać na tych wyniosłych, wykonać na władcach wydany wyrok, zapisany sąd. Chlubą wiernych Bożych jest wywyższenie Boga. To jest nasza radość i to jest na tym polega uwielbienie. Uwielbienie polega na tym, na czym? Na, na naśladowaniu króla Dawida. Co król Dawid zrobił? Zapomniał o sobie. Tańczył jak jakiś chłoptyś, jak parobek, jak niewolnik. Zapomniał o sobie dla chwały Bożej. Zapomniał o sobie, a chodziło tylko o to, żeby wielbić Boga i chodziło o chwałę Bożą, a nie chwałę dla Niego. Za co został Dawid srodze osądzony przez tych oskarżycieli z drugiej zwrotki. Ale zobaczcie, to jest chlubą naszych wiernych Bożych. To chlubą jest co? Wielbić Boga, skupienie na Nim, wywyższenie Boga w Jego wyrokach, kiedy Bóg jest wywyższony ponad tyranów i oskarżycieli Bożego ludu. W liście Judy czytamy, nie zapominajcie, że tam jest, w Biblii jest taki list Judy, ostatnio go cytowałem, zacytuję jeszcze raz. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan, i to się dzieje teraz, przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Po co? Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy. To jest chlubą ludu Bożego. Jesteśmy królami, zasiadamy wraz z Nim, a to oznacza, że wraz z Nim zaprowadzamy Jego sądy na ziemi. Oto przychodzi król z Syjonu, przychodzi wraz ze swoim ludem, zbawia swój lud. Kiedy przychodzi król z Syjonu i zbawia swój lud, co się dzieje? Jaka jest odpowiedź jego ludu? No, ten śpiewa mu pieśń nową. Śpiewa mu pieśń nową. Ale następnie to uwielbienie wraz z mieczem w ręku podbija całą rzeczywistość, w tym również polityczną. Tak więc, kiedy lud Boży wielbi Boga, zapamiętajmy, Bóg zaprowadza zmiany. Dziwna to jest strategia. Oto Bóg zaprowadza, Bóg przemienia, jak w książce Tolkiena, Bóg zaprowadza zmiany, zaprowadza stworzenie, nowe stworzenie przez pieśń. I na koniec Księga Izajasza, 42 rozdział. Zapamiętajcie psalm, cytowałem 42, Izajasza 42, łatwiej zapamiętać. Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń ku Jego czci od krańców ziemi. I teraz zobaczcie, ta pieśń nowa dokonuje tego samego, o czym mówił psalm 149. Niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest, wyspy i ich mieszkańcy. Niech się odezwie pustynia i ci, którzy nią ciągną, osiedla, gdzie mieszkają Kedareńczycy. Niech się głośno weselą mieszkańcy skalistych gór, niech radośnie wołają ze szczytów górskich. Niech oddają Panu cześć i niech zwiastują Jego chwałę na wyspach. Cała rzeczywistość, królowie narody zostają podbite. Pan wyrusza jak bohater. Jak wojownik budzi zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo. Świat przemieniony przez uwielbienie Bożego ludu. I zakończę. Objawienie Jana, 5 rozdział. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie. Barankiem, czyli przed zbawieniem, przed naszym zbawieniem, cztery postacie i 24 starców. A każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jest wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za zachętę z Twojego słowa. Dziękujemy, że Ty malujesz przed naszymi tępymi, ograniczonymi oczami perspektywę, która inaczej byłaby zupełnie zakryta. Inaczej byśmy się przyłączyli do świata i wraz z nim kpili, oskarżali, uważali to, co jest najmocniejsze na tym świecie, za liche i bezsilne. Dziękujemy, że Ty otworzyłeś nasze oczy tak, abyśmy postrzegali rzeczywistość, jaka ona jest prawdziwa, że oto Ty przemieniasz nas, przemieniasz rzeczywistość wokół nas, kiedy Tobie oddajemy cześć, kiedy nasze oczy są zwrócone nie na wrogów naszych, ale na Twoją chwałę, kiedy z mieczem w ręku udajemy się następnie do świata. Dziękujemy Ci, prosimy o Boże, dodaj nam odwagi, prosimy o Boże, spraw, aby nasze serca były wdzięczne. Amen.